Dzień dobry Państwu. Dzisiaj jest druga część wykładu pod tytułem Czy istnieją eksperci od moralności? Przypomnę, że w piątek doszliśmy do takich bardzo prowizorycznych ustaleń, ale po pierwsze do tego, żeby być ekspertem, to potrzebna jest, że tak powiem, publiczność, przed którą ktoś może być ekspertem, ale niedowolna publiczność. Czyli chodziłoby między innymi o to, czy potrafimy wskazać takich ekspertów. Wskazałem również na pewnego rodzaju paradoks poszukiwania eksperta, który najogólniej rzecz biorąc sprowadza się do tego, że żeby zidentyfikować, kto jest ekspertem, trzeba wiedzieć, jakie powinien on mieć kwalifikacje, a jeżeli my już mamy te kwalifikacje, no to po co nam ekspert? Druga kwestia, na którąśmy zwrócili uwagę, to, że musi istnieć jakiś korpus wiedzy i umiejętności, w zależności od rodzaju eksperta, które opanuje nasz ekspert, w których będzie biegły. Trzecia rzecz to, że ekspert musi się cieszyć autorytetem. Wyróżniliśmy przynajmniej dwa rodzaje autorytetów. Autorytet poznawczy, czyli taki, który nam mówi, jak się rzeczy mają, i autorytet normatywny, czyli taki, który mówi, jak rzeczy się powinny mieć, czyli co powinno się robić, jak powinno się postępować. I pod koniec pojawiło się takie zagadnienie, które troszkę zostawiłem jako taką zachętę do tego, abyście Państwo również chcieli posłuchać dzisiaj. Kwestia tego, czy istnieje jakieś dobro, jakaś wiedza o dobru, to znaczy, czy istnieją jakieś obiektywne rozróżnienia, co do których można by powiedzieć, wszyscy powinniśmy się w tej sprawie zgadzać. Ja się bezpośrednio tym zagadnieniem dzisiaj nie zajmę, ale zajmę się takimi zagadnieniami, które będą pośrednio z nimi związane. Przede wszystkim zacznijmy od właśnie owego takiego sceptycznego stanowiska, które jest w ogóle w kulturze europejskiej bardzo, bardzo stare. Znajdujemy je co najmniej w dialogu Platona pod tytułem Menon. Główny bohater tego dialogu, Sokrates, dyskutuje na temat tego, czy istnieją nauczyciele cnoty. I tam pojawia się pytanie, czy odpowiedź na to pytanie, która głosi, skoro nie ma jakichś specjalnych nauczycieli cnoty, ludzie się wychowują w życiu społecznym, to być może nie ma czegoś takiego jak wiedza ekspercka w zakresie tego, co dobre i złe. Tę tradycję właściwie komentatorzy i filozofowie kontynuowali bardzo intensywnie, to znaczy sceptycyzm wobec tego, czy możemy zidentyfikować jakieś niepodważalne tezy i kompetencje dla tego, kto miałby nam powiedzieć, co jest dobre i złe moralnie. Na przykład w XX wieku pojawiły się poglądy, według których wypowiedzi na temat tego, co dobre lub złe, nie mogą być ani prawdziwe, ani fałszywe. Wobec tego nie ma żadnego przedmiotu wiedzy eksperckiej, jeśli chodzi o moralność. A na przykład filozof Gilbert Ryle mówił w podobnym duchu, że uczciwy człowiek nie zna się na czymkolwiek w szczególności, czego można by mu zazdrościć jako uczciwemu człowiekowi. Czyli jak gdyby, że bycie porządnym człowiekiem, uczciwym człowiekiem nie pociąga za sobą jakiejś szczególnej wiedzy, umiejętności, których właśnie można by mu zazdrościć. Tak mniej więcej jak komuś, kto jest biegły w matematyce, będziemy zazdrościli pewnych umiejętności kalkulacyjnych, analitycznych i tak dalej. A znowu inni filozofowie często mówili, przedstawiali argumenty takie, jak na przykład to, że każde pytanie moralne jest zakorzenione w określonym specyficznym życiu konkretnej osoby, konkretnej jednostki i nie można komuś udzielić porady moralnej, ponieważ każda sytuacja jest dla każdego jest niepowtarzalna. Jak więc wtedy ktoś, ekspert, kto nie jest w tej sytuacji, w której my jesteśmy, mógłby nam powiedzieć coś, co byłoby dla nas pożyteczne? To są właśnie te argumenty sceptyczne dotyczące tego, czy w ogóle jest coś takiego co ekspert może nam powiedzieć, a czego my, laicy, sami, jeśli chodzi o moralność, nie wiemy. Otóż myślę, że żeby spróbować odpowiedzieć na to pytanie, czy jest coś takiego, co ekspert od moralności może nam powiedzieć, czego my nie wiemy, a potem, czy istnieją w takim razie eksperci od moralności, to dobrze jest zacząć od bardziej, chciałoby się powiedzieć, podstawowego pytania, jakim jest następujące. Komu są potrzebni eksperci? Kto poszukuje ekspertów? Otóż myślę, że trzeba przede wszystkim zaobserwować, że wiedzy eksperckiej potrzebuje ten, kto ma przed sobą jakieś zadanie do wykonania. Najczęściej będzie to zadanie praktyczne. Musi na przykład podjąć określoną decyzję i ma przeczucie, szczere, uczciwe przeczucie czy poczucie, że sytuacja w pewnym sensie tę osobę przerasta, że sam sobie nie poradzi, że moje kompetencje są zbyt ograniczone w porównaniu z zadaniem, przed którym stanąłem. A w takim razie możemy powiedzieć, że porady eksperckiej potrzebują ci, którzy muszą podjąć jakieś decyzje, muszą coś rozstrzygnąć, w każdym razie są o tym przekonani i równocześnie nie sądzą, że dadzą radę to zrobić sami. A więc proszę zwrócić uwagę, skoro uważają, że nie są w stanie sami rozstrzygnąć sytuacji, to będą równocześnie byli gotowi pójść za poradą tego, kto im tej porady udzieli, tego właśnie eksperta. Będą więc chcieli skorzystać z tego, z porady tego eksperta, ale nie po prostu wysłuchać, co mają zrobić i już, i oni to ślepo wykonają. To nie jest ten, kto poszukuje eksperta. Ten, kto chce ślepo wykonać rozkaz, to jest ten, kto szuka guru, ten, kto szuka przewodnika stada. Ten, kto szuka porady eksperckiej, będzie chciał również zapoznać się z powodami, jakie ekspert mu przytoczy, a które zdaniem eksperta przemawiają za tym, że należałoby zrobić to, co trzeba. Czyli mówiąc inaczej, eksperta nie potrzebują ci, którzy tylko chcą zrobić to, co trzeba. Eksperta potrzebują ci, co chcą zrobić to, co trzeba i chcą wiedzieć, dlaczego trzeba akurat to i co wiem, a dlaczego chcą to wiedzieć. Dlatego, że dzięki temu będą mogli brać odpowiedzialność za to, co robią. To jest, jak sądzę, niesłychanie ważne, że eksperta poszukują, jak mówimy o wiedzy eksperckiej i o szczerym poszukiwaniu porady eksperckiej, poszukują ci, którzy nie chcą ślepo słuchać rozkazu swojego guru, którzy nie chcą ślepo słuchać autorytetu, tylko to są ci, którzy chcą gotowi brać odpowiedzialność za to, co zrobią i właśnie dlatego po wysłuchaniu tej porady, którą otrzymają od eksperta, będą ją rozważali i jeżeli zostaną przekonani przez tę poradę, to wówczas postąpią tak, jak im doradzono. Dlatego ci, co ślepo słuchają, idą za swoim guru, za swoim ekspertem od wszystkiego, ci zazwyczaj to są ci, którzy nie chcą brać odpowiedzialności za to, co robią. Jeśli ktoś uważa, że istnieje gdzieś tam jakiś jeden przywódca, który zawsze wszystko wie najlepiej, i powie im, co mają zrobić, ale nie pytają dlaczego, to nie jest żaden ekspert. To jest po prostu ich kierownik, ich przywódca, ich dowódca. A oni nie pytają o powody i racji. Jest to specyficzny, chciałoby się powiedzieć, rodzaj ucieczki od wolności, bo jest to ucieczka od odpowiedzialności. Z chwilą, kiedy powiedzą mi, co mam zrobić, z chwilą, kiedy nie podają mi powodów, dla którego powinienem zrobić to, co uważają, że powinienem, w tym momencie ja przestaję zadawać pytania, a dlaczego miałbym to zrobić, a dlaczego akurat to, a dlaczego akurat w ten sposób i dlaczego akurat teraz. Ci, którzy nie zadają takich pytań, niech potrzebują eksperta. Oni nie szukają ekspertów. Ekspertów szukają ci, którzy właśnie mają swego rodzaju, chciałbyś powiedzieć, odwagę brania odpowiedzialności za to, co zrobią, niezależnie od eksperta. Może dodajmy jeszcze, że ci, którzy właśnie wyłącznie chcą szukać rozkazów, to będą ci, którzy będą też szukali pewnego rodzaju komfortu, polegającego na tym, że jeżeli cała sprawa czy przedsięwzięcie weźmie w łeb, jeżeli nie uda się osiągnąć tego, co się chciało, to zawsze jest nasz kierownik, którego można obciążyć odpowiedzialnością. Zawsze można powiedzieć, to nie ja, to on. Ja tylko wykonywałem rozkazy. Znamy z historii tego rodzaju przykłady ludzi, którzy tłumaczyli się tym, że tylko wykonywali rozkazy. Właśnie dlatego, że nie mieli odwagi, jakby powiedział Kant, samodzielnego myślenia. Nie mieli odwagi tego, co Kant nazywał, do tego, co Kant nazywał oświeceniem. Że oświecenie jest to wydobycie się z zawinionej przez samego siebie niedojrzałości. Eksperta będą szukać ci, co już pewien poziom, minimalny poziom dojrzałości osiągnęli. Czyli ci, którzy chcą brać odpowiedzialność za to, co robią. Ale jak wiemy już z piątku, z ekspertami bywa różnie i ekspertowi nierówny. Oni są w bardzo różnych wersjach do nas przychodzą i się pojawiają. Jak zauważyliśmy w piątek, również są tacy, którzy myślą, że samo przekonanie, że się jest ekspertem, wystarczy do tego, żeby być ekspertem. Ale są też tacy ludzie, których czasami uważamy za ekspertów, ale oni nie bardzo nam pomogą w tym, w sytuacji, gdybyśmy sami potrzebowali porady. A nie pomogą nam przede wszystkim dlatego, że nie potrafią wyartykułować tego, co robią. Zdarza się tak. W literaturze czasami niektórzy autorzy nazywają takich ekspertów ekspertami performatywnymi. To znaczy, że oni potrafią się sprawić tak, jak trzeba, wykonają wszystko, jak trzeba, ale nie potrafią powiedzieć, dlaczego akurat tak. Możemy sobie na przykład wyobrazić takiego samouka muzycznego, który nauczył się grać na jakimś instrumencie i pewnie osiągnął całkiem niezły poziom biegłości, ale jak go zapytamy, a dlaczego akurat tak, to odpowiedź nas dosyć często może rozczarować. Podobnie może być na przykład z artystami, kiedy ich pytamy, a dlaczego akurat tak. Czasami widzimy, że pomimo, że są wspaniałymi twórcami, to mimo to, jak nam tłumaczą, dlaczego akurat tak coś zrobili, skąd ten pomysł, to dostajemy odpowiedź, która nas mało zadowala. Albo być może Państwo kiedyś, nie wiem czy teraz, ale kiedyś były takie programy, które przedstawiały zwykłych ludzi, którzy dokonali jakichś bohaterskich czynów. Zrobili coś ważnego, uratowali kogoś z opresji. I jedną z takich obserwacji, która wtedy się często pojawia, to jest pewnego rodzaju małomówność takich bohaterów. Oni czasami nie mówią nam, dlaczego zrobili to. Oni zazwyczaj, nawet wzruszając ramionami, mówią, no tak, bo tak trzeba było, bo i nie wyjaśniają. Tak przy okazji może warto zwrócić uwagę, że większość z nas wtedy, kiedy coś zbroi, to wtedy jesteśmy bardzo elokwentni. Wtedy mamy sporo pomysłów na temat tego, dlaczego nam coś nie wyszło. No więc nasz bohater dosyć często jest osobą małomówną, osobą, która nie potrafi zdać sprawy z powodów, dla których zrobiła, czy z technik, którymi się posłużyła, dzięki którym sprawiła się tak, jak oczekiwaliśmy. Podobnie może być na przykład ze świetnym lekarzem czy z naukowcą. Mogą oni nam na przykład, lekarz to będzie lepszy przykład, potrafi podjąć trafną decyzję w konkretnych okolicznościach, może podjąć właściwą decyzję odnośnie do sposobu leczenia, ale jak go byśmy zapytali, a dlaczego akurat tak, skąd on doszedł, jakimi drogami doszedł do takiej, a nie innej konkluzji, to niekoniecznie może nam udzielić odpowiedzi, która będzie dla nas pouczająca i dla nas pomocna. Mówiąc inaczej, to, że się jest świetnym w jakiejś dziedzinie, wcale nie powoduje, że się będzie też świetnym nauczycielem w tej dziedzinie. samo przez się. Trzeba jeszcze pewnych innych umiejętności. W pewnym sensie można powiedzieć, że potrzeba czegoś takiego jak umiejętności autorefleksji nad tym, co się robi, umiejętności zdania sobie sprawy z poszczególnych etapów tego, co się robi, poszczególnych czynności, które należy wykonać, przygotowań. A więc ekspert to nie będzie tylko ten, kto potrafi osiągnąć zamierzony efekt, to będzie musiał być również ten, kto potrafi powiedzieć, dlaczego właśnie w ten sposób i jak on ten sukces uzyskał. Można więc spróbować zdefiniować tak z grubsza dla naszych potrzeb i tak wstępnie, kto to będzie nasz ekspert. I chciałbym, żebyśmy to trzymali w pamięci jako część odpowiedzi na to, czy istnieją eksperci od moralności. Proponuję, żebyśmy przyjęli taką definicję, że ktoś jest ekspertem w jakiejś dziedzinie praktycznej. Mówiąc o dziedzinie praktycznej, czyli chodzi nam o takie obszary ludzkiej aktywności, w której trzeba coś zrobić, podjąć decyzję, coś zdziałać w świecie, a nie tylko coś poznać lub zrozumieć. Więc można powiedzieć, że ekspertem w dziedzinie praktycznej będzie ktoś, kto po pierwsze, można przyjąć, że w odpowiedzi na prośbę o jego opinię w jakiejś dziedzinie, bo to nie może być ekspert od wszystkiego, częściej niż większość innych ludzi będzie udzielał nam wiarygodnej odpowiedzi, wiarygodnej, czyli takiej, za którą będziemy gotowi pójść. Po drugie, będzie potrafił też swoje zalecenia czy swoje odpowiedzi uzasadnić, czyli będzie podawał nam rację. A do tego jeszcze będzie, ponieważ mówimy o działaniu, a nie tylko o poznawaniu, to osoba taka będzie prawdopodobnie również musiała dysponować motywami, dzięki którymi zrobiłaby to, co nam zaleca, wtedy, kiedy by znalazła się w sytuacji, w której jej zalecenie miałoby zastosowanie. I tu odwołujemy się do owego ornitologa, który niekoniecznie musi umieć latać. Pytanie było na ten temat na zakończenie piątkowego spotkania. No więc w tym sensie nasz ekspert powinien być jednak tym, który wtedy, kiedy by miał zrealizować to, co nam radzi, to by zrealizował, gdyby przyszło wyzwanie z rzeczywistości. Ale proszę zwrócić uwagę, że tak jak zdefiniowałem czy opisałem naszego eksperta, to nie powiedziałem, że to jest ten, kto wie lepiej. I nie powiedziałem, że ten jest ten, kto wie najlepiej. Co więcej, nie sugerowałem i chciałbym, żeby to było jasne, że jest to osoba, której odpowiedź jest jedyną możliwą, poprawną. Istnieje dosyć takie przekonanie, czy takie chyba oczekiwanie, chciałoby się powiedzieć, że jak ktoś jest ekspertem, to jego opinia, albo inaczej, że dwóch ekspertów powinno mieć to samo zdanie. To niekoniecznie musi tak być. Ja kiedyś byłem świadkiem takiej rozmowy etyków. Jeden z tych etyków wyśmiewał dwóch innych, którzy nie byli obecni przy tej rozmowie, mówiąc, że oni wymyślili pewien sposób rozwiązywania problemów etycznych, ale on im zadał pytanie, czy ten system pozwala na to, że dwie różne osoby, używając tego samego systemu, dojdą do różnych konkluzji moralnych. Czyli mówiąc inaczej, czy jeśli będzie dwóch ekspertów stosujących te same zasady, te same reguły namysłu, to czy możliwe jest, że mając do czynienia z tą samą sytuacją, z tymi samymi okolicznościami, dojdą do rozbieżnych przekonań na temat tego, co by było najwłaściwsze do zrobienia w tej okoliczności. I odpowiedź była, że tak, że to jest możliwe. Otóż osoba, która opowiadała tę historię, skonkludowała triumfalnie, och, proszę, co to za ekspert, co to za system. Ja mówiąc szczerze, miałem wrażenie, że chyba ten, kto opowiadał tę historię, nie bardzo wie, o czym mówi. Ponieważ jest czymś zupełnie normalnym, że tam, że w pewnych dziedzinach dwóch ludzi, którzy równie dobrze znają się na tej, na pewnej dziedzinie, na jakiejś sprawie, może dojść do rozbieżnych opinii. Oczywiście nie całkowicie rozbieżnych, będzie pewien margines tej rozbieżności, który jest dopuszczalny. Na przykład nikogo z nas nie dziwi, że dwóch lekarzy może postawić nieco odmienną diagnozę w danym przypadku. Nieco odmienną. One nie mogą być całkowicie rozbieżne, ale w pewnych granicach ich opinie mogą się różnić. Chyba nikt z nas też nie byłby zdziwiony, gdyby się dowiedział, że w jakiejś sprawie dwóch sędziów, oceniając tę samą sprawę, może w pewnych granicach znowu dojść do rozbieżnych opinii. Te opinie być może nie mogą być fundamentalnie rozbieżne, znaczy na pewno nie mogą być fundamentalnie rozbieżne, że pewien zakres rozbieżności jest dopuszczalny, ponieważ gdyby on przekroczył pewne granice, to byśmy powiedzieli, że przynajmniej jeden z nich jest niekompetentny. Ale w pewnych granicach mogą się różnić swojej opinii. Pytanie więc, dlaczego miałoby być inaczej w etyce? Dlaczego w moralności nie miałoby być tak, że dwóch godnych zaufania, rzetelnych ekspertów udzieli nam odmiennej odpowiedzi? Co więcej, zastanawiam się, czy nie jest możliwa sytuacja, w której dwóch ekspertów poda nam dwie różne odpowiedzi i będziemy mogli powiedzieć, i obie te odpowiedzi są równie trafne, równie godne polegania. To oczywiście nie ułatwia sprawy. To wręcz utrudnia sprawę z naszymi ekspertami, bo wtedy pytamy, a którego w takim razie słuchać. Ale zmierzam do tego, żeby wskazać na to, że z dobrem i złem może być tak, że w jednej sytuacji można zrobić dobro na dwa sposoby. Dlaczego więc nie miałoby być tak, że dwóch ekspertów mogłoby nam dwa przepisać czy poradzić dwa różne sposoby postępowania, które nie byłyby całkowicie zbieżne, a może by czasem były odmienne i moglibyśmy uwierzyć w to, że są one równie wiarygodne. Jak sądzę, to jest ważne, żeby, bo znowu, jak mówiliśmy na początku o tym, czy istnieje, czy są możliwi w ogóle eksperci od moralności, to pojawiło się takie pytanie, czy jakaś taka sugestia, że właśnie ten sceptycyzm, który odnosił się właśnie do tego, że być może jest tak, że po prostu nie ma niczego takiego konkretnego, w szczególności, co ekspert od moralności by wiedział. Ale nie jest wykluczone, że jest coś w szczególności i niekoniecznie to jest zawsze to samo, co wiedzą eksperci. Więc spróbujmy sobie być może teraz rozpisać, jakie w takim razie mogą być pożytki z eksperta od moralności, gdyby taki istniał. Myślę, że po pierwsze i to, co nam na pierwszy rzut oka przychodzi do głowy, to jest to, że nasz ekspert od moralności powinien być w stanie udzielić nam porady, czyli powiedzieć, rób raczej to, nie rób tamtego. Weźmy sobie przykład. Do eksperta zwraca się ojciec, który ma, powiedzmy, kłopoty wychowawcze, jak sądzi, wychowawcze ze swoim dzieckiem. I może przyjść do eksperta i zapytać, co powinien zrobić, aby jego dziecko lepiej się zachowywało w szkole. No i wtedy aż ekspert mu powie, że należy postępować tak, a nie inaczej. Ja nie będę wchodził w szczegóły, bo to jest zbyt skomplikowane. Ale to jest to, co się nam na pierwszy rzut oka nasuwa. I podejrzewam, że to jest najbardziej wymagające oczekiwanie względem eksperta. Ale myślę, że są też inne oczekiwania, jakie możemy mieć względem ekspertów od moralności, które wcale nie są do pogardzenia. A więc po pierwsze, ekspert może nam rozjaśnić, w czym problem. Dosyć często jest tak, że sytuacje, przed którymi stajemy, nas obezwładniają. Są zbyt złożone, są skomplikowane. I mamy problem, jak to się mówi potocznie, z ogarnięciem tego, z czym mamy do czynienia. z posiadaniem jakiegoś w miarę spójnego obrazu problemu. Ekspert może nam wtedy na przykład powiedzieć, na czym polega problem. Powiedzmy, nasz rodzic zwraca się do eksperta i mówi, że jego dziecko jest nieposłuszne. Ekspert może zapytać, czy rozjaśnić i powiedzieć, czy szukasz, czy żądając posłuszeństwa, chcesz zapewnić swoją władzę nad tym dzieckiem, czy może chodzi ci o coś innego? Czego oczekujesz, oczekując posłuszeństwa od swojego dziecka? Albo na przykład ekspert może nam ujawnić założenia naszego problemu. Wyobraźmy sobie, że właśnie nasz rodzic przychodzi do eksperta i mówi, że jego problem polega na tym, że jego dziecko jest krnąbrne, jest nieposłuszne, nie robi tego, co mu każe. A na to ekspert może zapytać, to znaczy, że uważasz, że rodzic, że dziecko powinno być posłuszne, tak? To znaczy, że powinno robić, co mu każesz. No, dla niektórych z nas może to być odkrycie, że akurat tego oczekujemy od naszych dzieci, a nie na przykład tego, żeby nas lubiły i żeby realizowały nasze oczekiwania dlatego, że widzą w tym jakąś wartość, jakiś sens, jakiś cel. Tak też może być. Ekspert może nam też na przykład zdefiniować problem, co już troszeczkę zahaczyłem o to, czyli może na przykład nam powiedzieć, pomóc ubrać problem w właściwe słowa. Czasami jest tak, że kiedy stajemy przed trudnością z decyzją, to właściwie nie potrafimy nazwać tego, z czym mamy do czynienia. Żeby się posłużyć tym przykładem z rodzicem, no właśnie, nasz ekspert może powiedzieć, ale w czym w takim razie jest problem? Jak należałoby nazwać to, co twoje dziecko robi lub czegoś nie robi? Czy twoje dziecko na przykład ignoruje cię? Czy może cię nie rozumie? A może nie dałeś swojemu dziecku alternatywy, która byłaby wystarczająco atrakcyjna? Wszyscy znamy te sytuacje, kiedy prosimy Jasia, żeby czegoś nie robił, a Jaś przestaje na kilka chwil, po czym wraca do tego. Problem może polegać na tym, żeśmy mu nie powiedzieli, co ma w zamian zrobić. Bo gdybyśmy mu powiedzieli, to może by się tym czymś w zamian wówczas zajął i nie wyglądałby na krnąbrnego, nieposłusznego i upartego i wciąż powracającego do tego samego. Czasami może być kwestia wyartykułowania wartości. Na przykład możemy zapytać naszego rodzica, który przychodzi z problemem i powiedzieć, ale właściwie w imię czego potrzebne jest ci to posłuszeństwo? Czy chodzi ci o to, żeby pokazać, kto tu rządzi? Czy chodzi ci o to, żeby pokazać, że to ty masz tutaj jakąś władzę i autorytet? A może twoim problemem jest to, że powiedzmy, troszczysz się o swoje dziecko i nie chodzi wcale o posłuszeństwo, tylko na przykład o jego bezpieczeństwo. Może wtedy się okazać, żeśmy zwyczajnie w niewłaściwe słowa ubrali to, co w jakiś tam sposób, mniej lub bardziej intuicyjnie, odbieramy jako problem. Co jeszcze może zrobić nam ekspert? Ekspert może nam też na przykład pokazać odmienność perspektyw. Może nam na przykład powiedzieć, że kiedy nasze nastoletnie dziecko jest nieposłuszne, to uświadomić nam, że po prostu nasze nastoletnie dziecko patrzy z innej perspektywy na te same sytuacje, co my. Na przykład ma zdecydowanie mniejszą wiedzę i doświadczenie. I w związku z tym pewne racje mogą do nich nie docierać. Mogą być niewidoczne. Być może trzeba wtedy podjąć jakiś inny wysiłek, innego podejścia do problemu. Albo po prostu, jak mówimy na co dzień, wejść w cudzą skórę, w cudzą sytuację się wstawić, wyobrazić sobie, jak to jest być po tamtej stronie. Tak przy okazji, to ciekawe, że właśnie ogromna część teorii etycznych mówi nam o tym właśnie, że jakby taką jedną z kluczowych elementów właściwego podejmowania decyzji moralnych jest wyobrażenie sobie czy uzmysłowienie sobie, jak wygląda sytuacja z punktu widzenia wszystkich zainteresowanych stron. Taki bezstronny, a właściwie wszechstronny punkt widzenia, czy wiele takich punktów widzenia. Być może właśnie to nam często może uświadomić ekspert od moralności. Ekspert od moralności może nam też pokazać, że w danej sprawie można różnie rozumować, można wyjść z różnych założeń i różnymi drogami docierać do konkluzji. Może się okazać, że na przykład jeden będzie uważał, że coś jest niemoralne, dlatego że jest objawem uzurpacji, a inny uzna, że to jest niemoralne, dlatego że jest zbyt kosztowne. Konkluzja jest w zasadzie ta sama. Nie powinno się tego robić. Ale powody, dla których ta konkluzja została sformułowana, są istotnie inne. Uświadomienie sobie, jak przebiega nasze myślenie moralne w konkretnym przypadku, dzięki właśnie wskazówkom eksperta, może nam pomóc zidentyfikować właściwie, na czym najbardziej nam w danych okolicznościach zależy. Może też nam ekspert pokazać, że coś nie wynika, kiedy nam się wydaje, że wynika. Słowa wynika dosyć często używamy w sposób, nazwijmy to, niechlujny, swobodny. A więc jak Państwo widzicie, tych sposobów, na które wiedza ekspercka od moralności mogłaby się przydać, temu, jak pamiętamy, eksperta od moralności szuka ten, kto chce wziąć odpowiedzialność za to, co robi, czyli chce rozpatrzyć rozmaite argumenty, któremu ktoś, kto się na tym zna, a w każdym razie my wierzymy, że się zna, bo na tym polega jego eksperckość, że ktoś mu podsunie, a ja wtedy dzięki tej wiedzy od eksperta przemyślę sprawę samodzielnie i podejmę decyzję już we własnym imieniu, biorąc za nią odpowiedzialność. Niezależnie od tego, co miałoby z tego wyniknąć, to ja jestem gotów brać odpowiedzialność. Otóż te wszystkie, coś takiego jest możliwe w wypadku naszego eksperta właśnie dzięki temu, że ekspert robi te rzeczy, o których mówiłem, czyli wykłada poszczególne elementy, ujawnia założenia, pokazuje strukturę namysłu, ale coś też robi dzięki temu niesłychanie ważnego. Mianowicie włącza w nas w dialog, włącza nas w pewnego rodzaju wymianę argumentów. Ona czasem będzie miała charakter wymiany argumentów w rzeczywistości między dwiema osobami, ale dosyć często może to być po prostu wyobrażony dialog z samym sobą, wyważanie racji na różne sposoby. I dzięki temu nasz ekspert od moralności, gdyby taki nam się objawił, mógłby nam umożliwić podejmowanie rozsądnych decyzji. No to teraz trzeba by przejść do tego, czy istnieją w końcu ci eksperci od moralności, bo jak patrzę na zegar, to już by było blisko. No więc znowu zastosuję taki chwyt trochę filozoficzny, czyli podzielę włos, teraz razem na dwa. Otóż myślę, że powinniśmy przede wszystkim odróżnić kogoś, kogo byśmy odznali za eksperta moralnego, od eksperta etycznego. Ekspert moralny to byłby ktoś taki, kto potrafi odróżnić lepsze od gorszych przekonań na temat tego, co dobre lub słuszne. A więc ten, kto potrafi nam powiedzieć, co jest dobre, co jest złe. Natomiast ekspert etyczny to byłby ktoś taki, kto zbadał rozmaite zagadnienia etyczne, które są przedmiotem kontrowersji w danej sprawie, zna rozbieżne stanowiska w tej kwestii, na różne argumenty i potrafi wskazać czy wyważać wartość poszczególnych tych alternatywnych argumentów i podawanych racji. Czyli Pierwszy ten ekspert moralny to byłby ktoś taki, kto byłby uczestnikiem czy członkiem pewnej wspólnoty moralnej. I wypowiadałby się jako właśnie członek tej wspólnoty moralnej. To byłby nasz ekspert moralny. A ten ekspert etyczny to byłby ktoś taki, kto wychodzi, kto się ustawia w takiej pozycji obserwatora z zewnątrz pewnej wspólnoty moralnej. Co więcej, nie jednej wspólnoty moralnej, ale kilku, większej liczby nawet. Po to, aby wskazać, jak w danej wspólnocie moralnej rozstrzygano by określone kontrowersje. To teraz próba odpowiedzi na pytanie. Pytanie jest, czy istnieją eksperci od moralności? Myślę, że odpowiedź na pytanie, czy istnieją eksperci moralni, będzie tak. Są, często są zinstytucjonalizowani, mają z racji pełnionego urzędu określone upoważnienia, potrafią odróżnić dobro od zła, przede wszystkim dlatego, że są uczestnikami określonej perspektywy moralnej. A więc będą to, żeby podać przykłady takich osób. Może to być na przykład przywódca duchowy jakiejś wspólnoty religijnej. Ksiądz, pastor, czyli ktoś, kto jest członkiem tej wspólnoty, która opiera się na pewnym zbiorze przekonań o tym, co jest dobre, co jest słuszne, po co człowiek żyje, na czym polega występek i na czym polega dobro. I ktoś taki równocześnie, ponieważ jest członkiem tej wspólnoty, to powinien też, jak mówimy, świecić przykładem. Tu jest już, blisko jesteśmy właśnie tej odpowiedzi na pytanie o tego ornitologa. On musi umieć latać, ten nasz ekspert moralny. Ponieważ jeżeli tego nie robi, to po prostu udaje członka naszej wspólnoty. Więc odpowiedź na pytanie, czy istnieją eksperci od moralności, jeżeli przez eksperta od moralności będziemy rozumieli eksperta moralnego, czyli członka określonej wspólnoty moralnej, na to, to odpowiedź będzie tak, tylko musimy pamiętać, że będzie to ekspert tylko dla członków tej wspólnoty. Będzie to ten, kto na podstawie określonych fundamentalnych założeń moralnych, w które wierzą członkowie tej wspólnoty, a w każdym razie twierdzą, że w nie wierzą, będzie umiał sformułować określone zalecenia praktyczne. To nie jest bagatelna sprawa, to tego rodzaju porada jest czymś, co jest niesłychanie cenne, ponieważ wymaga przede wszystkim dokonania czegoś, co czasem nam, zwykłym ludziom, przychodzi z dużym trudem, a mianowicie przełożenia ogólnych przekonań o tym, co dobre i złe, na konkrety. Na przykład wszyscy wiemy, że należy darzyć osoby starsze od siebie szacunkiem, że należy im okazywać szacunek, ale wiemy, że czasami pojawiają się sytuacje, w których nie wiemy, jak się konkretnie zachować, w jaki sposób się zachować, żeby kogoś nie urazić, w jaki sposób się zachować, żeby dać mu wyraźny sygnał, że darzy się go należnym mu, na przykład w tym przypadku z racji wieku, szacunkiem. Czyli w ogólności wszyscy wiemy, że trzeba mieć zęby, trzeba być grzecznym, uprzejmym, ale czasami nam to nie wychodzi w konkretach, w szczególności. I wtedy taki nasz ekspert moralny, jak sądzę, się bardzo może przydać. On nam powie, jak ogólne ideały przekładać na konkretne uczynki. A teraz w sprawie eksperta etycznego. Czy istnieją eksperci od moralności, tacy, którzy byliby ekspertami etycznymi? Przypomnijmy, że taki ekspert od etyki, czy ekspert w dziedzinie etyki, to będzie ktoś taki, kto zna się na rozmaitych sposobach rozstrzygania określonych kwestii, kto zna różne perspektywy etyczne, czy moralne, tak jeśli będziemy się posługiwać poprzednim określeniem, czyli kto potrafi wyobrazić sobie, jak to jest być ekspertem moralnym, takim jak ten, o którym przed chwilą mówiliśmy, ale w różnych systemach moralnych. A więc odpowiedź będzie tak, tylko że tutaj będziemy mieli pewien inny problem. To nie będzie nasz przywódca życiowy, a w każdym razie nie będzie to kandydat, kto będzie sobie rościł pretensje do tego rodzaju ekspertyzy. Bo o ile nasz ekspert moralny, czyli ten nasz przywódca w danej wspólnocie moralnej, ma autorytet oparty na tym, że jest jednym z nas i to, co my uważamy za właściwie, robi i wie, jak to zrobić w szczególności, o tyle nasz ekspert etyczny nie przypisuje sobie takiej roli. Jaki więc z niego mógłby być pożytek? Już wcześniej mówiliśmy o różnych pożytkach z ekspertów, ale myślę, że z punktu widzenia ludzi, którzy chcą brać odpowiedzialność za swoje działanie, będzie ktoś taki wartościowy przede wszystkim dlatego, że w ramach określonego sposobu rozumienia i przeżywania rzeczywistości moralnej będzie umiał zidentyfikować właściwy sposób postępowania bez równoczesnego przesądzania, że jest on najlepszy. O ile ekspert moralny, tamten, ten, co nam doradza z wewnątrz moralności, to byłby ktoś taki, kto mówi i tak jest najlepiej, a każdy inny postępek jest niewłaściwy, o tyle nasz ekspert etyczny powie, w zależności od tego, do jakiej perspektywy moralnej się przypisujesz, różne mogą być rozstrzygnięcia. Czy taki ktoś będzie relatywistą? Niekoniecznie. Czy będzie to ktoś, kto uzna, że wszystko ujdzie? Wcale nie. Dlatego, że jak mówiłem na zakończenie w piątek mówiłem o tym, że być może nie znajdziemy takich rzeczy, co do których wszyscy uznamy, że są dobre. Podejrzewam, że tutaj może być spora rozbieżność naszych opinii. Ale mam jakieś, jak mówiłem w zeszłym tygodniu, mam jakieś takie poczucie czy przeczucie, że są takie rzeczy, co do których się wszyscy zgodzimy, że są złe. Na przykład, tak przy okazji, ta myśl została mi podsunięta kiedyś przed jedną ze studentek, która w trakcie zajęć seminaryjnych zezłościła się, ponieważ co drugi student, kiedyśmy dyskutowali jakiś kazus, odpowiadał, to zależy. I wówczas ta osoba powiedziała, ale to przecież nie zawsze jest tak, że to zależy, że są pewne rzeczy, których zło nie zależy od już czegokolwiek. Są one po prostu nie w porządku. I podała wtedy przykład, który był bulwersujący. Mówi gwałt. Czy ktoś z was odpowie, że to zależy? Możemy do tego dodać takie rzeczy jak zdrada, czyli zerwanie więzi, albo dowód zerwania więzi, albo zapowiedź, że te więzi zostaną zerwane. Są więc rzeczy, co do których możemy powiedzieć, że są na pewno nie takie, nie w porządku, są złe, są niemoralne. Więc jeśli by było tak, że nasz ekspert od moralności, ten ekspert w dziedzinie etyki, byłby w stanie nam zidentyfikować takie rzeczy, które są złe, niezależnie od tego, w jakiej opcji moralnej byśmy spoglądali na rzeczywistość, to myślę, że byłby to już efekt nie do pogardzenia. Żyjemy w takim świecie, w rzeczywistości, w której dosyć często mamy poczucie zagubienia, niejasności, niepewności. Spotykamy się z rozmaitymi ofertami na udane życie, na życie pełne sukcesów i tak dalej. Ale może warto by było zacząć od czegoś skromniejszego. Nie pytać może od razu o to, co zrobić, żeby moje życie było dobre. Może wystarczy, jeżeli już będziemy potrafili uniknąć tego, żeby nasze życie było złe. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękujemy. Pojawiło się pytanie trochę kontynuujące myśl, czy nasza moralność jest czymś kulturowo-religijnym i zmienia się na przestrzeni historii, na przykład stosunek do kary śmierci, aborcji, LGBT i tak dalej.
No, na pewno nasza moralność jest, może tak, po pierwsze jako fakt historyczny, tak, moralność się zmienia. Jeszcze i to czasem nie muszą być jakoś bardzo rozległe okresy historyczne. Czasami to są wręcz dziesięciolecia, a czasami jeszcze być może krócej. No pomyślcie sobie Państwo, na przykład jeszcze 20 lat temu dyskusja na temat, powiedzmy, sposobu traktowania zwierząt przez ludzi. Dzisiaj już pewne wypowiedzi w ogóle nawet w przestrzeni publicznej pojawić się nie mogą. Albo popatrzcie Państwo na zjawisko Me Too, które pokazuje fundamentalną zmianę i to w całkiem krótkim czasie, która jest rzeczywistą zmianą moralną, zmianą społeczną. Więc zmiana tego rodzaju na pewno następuje. Pytanie, czy jest to czy moralność musi być religijna? Bo jak rozumiem, to jest część tego pytania, czy nasze poglądy moralne muszą być ukształtowane przez przekonania religijne? Znowu, obserwacja pokazuje, że nie. To znaczy, stopień przywiązania do jakichś ideałów religijnych nie przesądza o stopniu doskonałości moralnej tego, kto jest przywiązany do tych ideałów. Znamy przypadki ludzi, którzy deklarują przynajmniej, i nie ma powodu, żeby im nie wierzyć, swoje przywiązanie do takiej lub innej religii, ale ich zachowanie jakoś mało jest zgodne z tym, czego byśmy oczekiwali. I znamy też przykłady takich, którzy nie deklarują żadnej przynależności religijnej, a nie mamy im nic do zarzucenia. Więc jeśli taka jest możliwość, to jakiś związek między przekonaniami religijnymi a moralnymi jest, ale nie jest on taki, żeby miał jakiś systematyczny i sztywny charakter. Być może świadczy to o tym, że religia może być niesłychanie ważnym źródłem argumentów, racji, powodów, ale to, w jakim stopniu te racje i powody będą wpływały na nasze indywidualne opinie i nasze decyzje, to już jest znowu kwestia naszej odpowiedzialności. Być może, tak teraz mi się nasunęła ta myśl, może powinniśmy pomyśleć o religiach w analogii do roli tych ekspertów. To znaczy, że religie mogą nam podsunąć dobre argumenty lub gorsze, to będzie zależało od tych argumentów, mogą nam podsunąć ciekawe pojęcia moralne, zwrócić uwagę na pewne rzeczy. Ale pamiętajmy też, że równie dobrze mogą nam zamknąć oczy na pewne rzeczy i odwrócić naszą uwagę od innych. Więc to nie jest tak, że to zawsze będzie tylko i wyłącznie pozytywny wpływ. Ale to z drugiej strony, czy będzie pozytywny, czy negatywny i w jakim stopniu, to też nie zależy od samych tych religii i tego, co one głoszą, tylko od tego, jak my ich słuchamy, jak my je czytamy. Wszyscy wiemy, że są tacy, którzy mają na ustach największe ideały, a wychodzi bardzo, bardzo różnie. I są też tacy, co milczą i tylko robią swoje i postępują jak należy. Nie jest wykluczone, że i jedni, i drudzy mogą być inspirowani tym samym zestawem przekonań religijnych. Tylko po prostu inaczej je czytają. Mówiąc inaczej, może należałoby popatrzeć na religię jako na fascynujące źródła inspiracji moralnej, ale odpowiedzialność za to, w co będziemy wierzyć i jak się będziemy prowadzić, zawsze spoczywa na nas.
No właśnie, bo pojawiło się pytanie, czy umiałby Pan zdefiniować absolutnie minimalną, ale powszechną moralność, niezmienną w czasie?
Wow. To duże wyzwanie. Nie wiem, czy miałbym odwagę. Mogę powiedzieć, że mam, znaczy mam takie wrażenie, że są pewne rzeczy, które mają charakter takich minimalnych rzeczy. Po pierwsze, myślę, że są takie ideały, które przemawiać powinny przynajmniej do wszystkich. No więc spróbujmy zaryzykować. Więc pierwsza rzecz to byłoby to, żeby rozpoznawać ludzi w innych ludziach. Czyli wzajemny szacunek, ale taki minimalny szacunek, nie taki szacunek, który się ma dla kogoś, dlatego że jest wielkim, ważnym człowiekiem, nie wiem, ważnym naukowcem, ważnym politykiem, czy nie wiem, kosmonautą. Nie. Chodzi tu o taki szacunek, na który nie trzeba sobie zapracować, wystarczy się urodzić człowiekiem. Taki szacunek pociąga za sobą parę takich, czyli mówiąc inaczej, filozof by powiedział, że to jest rozpoznanie podmiotowości innego człowieka. A my możemy powiedzieć po prostu, że widzenie w innych ludziach ludzi. Ale co to znaczy? To pociąga za sobą, jak myślę, bardzo ważne konsekwencje. Po pierwsze oznacza to równość. Uznanie, że jesteśmy zasadniczo sobie równi, zarówno w naszych doskonałościach, jak i w naszych słabościach i podatności na skrzywdzenie. Proszę zwrócić uwagę, że moralność i poglądy moralne mamy między innymi dlatego, że jesteśmy słabi, dlatego, że można nas skrzywdzić, nie dlatego, że jesteśmy silni i wspaniali. Moralność mamy przede wszystkim dlatego, żeby się chronić, żeby siebie samych i nawzajem chronić przed pewnymi krzywdami. Jesteśmy podatni na skrzywdzenie. I jeśli chodzi o podatność na skrzywdzenie, to jesteśmy tutaj też równi. Oczywiście są tacy, którzy będą mówili, że oni są równiejsi, albo że są lepsi w jakiś sposób. To jest kwestia czasu, żeby zmienili zdanie. A mówiąc poważnie, myślę, że równość jest taką jedną z podstawowych reguł, które by wynikały właśnie z tego minimalnego szacunku, który jest należny każdemu z nas, niezależnie od tego, jak jest dobry, zły, mądry czy niemądry. Z tą równością będzie szła również taka rzecz jak solidaryzm, wsparcie wzajemne, bo jak mówię, wydaje mi się, że normy moralne mamy przede wszystkim ze względu na to, że jesteśmy słabi, a jednocześnie zdolni do działania. Jesteśmy podatni na skrzywdzenia, a jednocześnie zdolni do działania. I to powoduje, że solidaryzm oznacza, że jesteśmy, że powinniśmy być skłonni do wspierania siebie nawzajem. Można by to nazwać to samo z drugiej strony trochę. Pewnie Państwo zauważyliście, że od dłuższego czasu z różnych stron dostajemy komunikaty, że powinniśmy konkurować, że konkurencja, że dzięki temu będziemy wspanialsi, doskonalsi, że będziemy bogatsi, będziemy zdobywać nowe rubieże, czegokolwiek tam. Pytanie tylko, czy rzeczywiście życie społeczne jest po to, żebyśmy konkurowali? Życie społeczne wiąże się z ogromnymi kosztami. I myślę, że jeżeli mamy te koszty ponosić wszelkiego rodzaju, to właśnie dlatego, że daje ono coś niesłychanie cennego ze współpracy, a solidaryzm społeczny, jak sądzę, jest jedną z takich najbardziej, najwspanialszych owoców właśnie współpracy. Więc może byłyby takie, jedna główna zasada, szacunek i potem, czyli uznanie wzajemne, a potem byłaby równość i wsparcie.
Dalej kontynuując tą myśl, jest pytanie, ale czy ta minimalna moralność, o której pan profesor wspomniał, odnosi się dosyć mocno do humanizmu? A może chyba przyjąć, że perspektywę procesu indywidualizacji, którego częścią jest właśnie etyka.
Ja myślę, że ja nie jestem pewien, czy dobrze rozumiem pytanie, ale jeśli dobrze rozumiem intencje, to wychowywanie, wpływ otoczenia społecznego jest elementem kształtowania się tego, czym jesteśmy, kim jesteśmy, naszej indywidualnej tożsamości. Jeżeli taka jest intencja tego pytania, to ja bym powiedział, wpływy społeczne, oczywiście one kształtują nas, to co do tego nie ma się o co spierać. Natomiast oczywiście to, w jaki sposób to otoczenie społeczne, które nas kształtuje, na nas wpływa, czym jest, co się na nie składa, wymaga pewnego rodzaju wyboru. Ten wybór na ogół nie ma chyba charakteru jakiejś jednorazowej decyzji. To są wybory, które, jak sądzę, wynikają z pewnego rodzaju dynamiki społecznej, oddziaływań społecznych. Kształtujemy wspólne życie wedle określonych reguł. I w pewnym sensie to można zapytać, to znaczy, co było pierwsze, czy co jest pierwsze? Czy pierwsze jest to, że społeczeństwo ma jakiś kształt i potem ono kształtuje, i potem my, ułożeni, że tak powiem, w tym społeczeństwie, nabywamy określonych przekonań moralnych, czy może jest odwrotnie? Ja sądzę, że to nie jest dobre pytanie, to znaczy to są rzeczy, które oddziałują na siebie nawzajem. Może warto wspomnieć o tym, że oprócz wielu innych osobliwości, człowiek ma jeszcze taką zdolność, jak egotyczne zainteresowanie samym sobą. Człowiek w ogóle, niekoniecznie każdy, niekoniecznie w szczególności, ale to oznacza, że również jest zdolny do samokrytycyzmu, do krytycznego spojrzenia na siebie i na swoje społeczności. Więc nie jest wykluczone, że my po prostu jesteśmy zdolni do zmiany społecznej, zmiany moralnej, o której już była mowa, właśnie dlatego, że jesteśmy zdolni do zainteresowania się samymi sobą i zapytywania, czy jestem wystarczająco dobry.
Tu jest jeszcze takie pytanie, czemu wielu z nas nie ma trudności z pogodzeniem swoich niemoralnych postaw z pozytywnym obrazem siebie? To jakby kontynuuje.
Ja myślę, że znaczy to jest trudne pytanie, czemu tak jest. Podejrzewam, że historii jest wiele bardzo różnych, ale nasza kultura dostarcza nam przynajmniej niektórych wyjaśnień, które przynajmniej na pierwszy rzut oka brzmią wiarygodnie. Na przykład jest Biblia, pewnie jest dobrym źródłem. Na przykład faryzeizm. Są tacy, którzy widzą źdźbło w cudzym oku, a belki we własnym nie dostrzegają. I pozwala im to żyć w cudownym przekonaniu o własnej doskonałości moralnej. Czy to jest błąd o charakterze poznawczym, czy jakiegoś innego rodzaju? Ja myślę, że jeśli chodzi o moralność, to większość błędów ma charakter mieszany. To są kwestie zarówno postaw, emocji, jak i określonych umiejętności o charakterze poznawczym. Mam wrażenie, że tak jak tutaj, są osoby, które w pewnym sensie odmawiają spojrzenia na siebie krytycznym okiem, spojrzenia na siebie z dystansu. Są osoby, które zwyczajnie się boją własnego osądu i też będą jak gdyby niepodatne na zabiegi samowychowawcze, czy w ogóle takich zabiegów nie będą podejmować. Tych scenariuszy najprawdopodobniej jest bardzo dużo, ale myślę, że chyba taką najbardziej rozpowszechnioną przyczyną to jest pycha. Grzech pychy, czyli przeświadczenie, że się pojadło wszystkie rozumy.
To jeszcze takie pytanie. Co pan profesor uważa na temat etyki deleuzjańskiej, a osadzonej mocno w pismach Spinozy i Nietzschego?
Wow, o tym niewiele wiem, mówiąc szczerze, bo się nigdy Deleuzem jakoś specjalnie nie interesowałem, więc niestety będę musiał rozczarować osobę, która zadała to pytanie. Nie będę udawał, że się właśnie nie jestem ekspertem od Deleuza.
To jeszcze takie pytanie. Jak ważna dla pana profesora jest, jako etyka, jest odpowiedź na pytanie, kim jest istota ludzka?
No to może warto powiedzieć, że Kant twierdził, że istnieją pewne fundamentalne pytania i oprócz pytań takich, co mogę wiedzieć, co powinienem robić, na co mogę mieć nadzieję, jest jeszcze pytanie, czym jest człowiek. To jest fundamentalne pytanie, myślę, że dosyć często było przez filozofów zaniedbywane. W tym sensie mówię o filozofach moralności. To znaczy mam wrażenie, że czasami niektóre koncepcje etyczne mają taki kształt, że one jak gdyby są odporne na wiedzę na temat tego, jak działa człowiek. To znaczy nie biorą pod uwagę na przykład słabości pewnych człowieka, niedoskonałości, jak również czasem nie biorą pod uwagę wrażliwości specyficznie ludzkiej. No, podam taką dosyć prostą rzecz. Dosyć często, jak czytamy niektórych filozofów, to możemy odnieść wrażenie, że oni piszą o jakichś istotach, które mogłyby równie dobrze żyć w dowolnym miejscu wszechświata i wyglądać dowolnie inaczej niż wyglądają. A tak przecież nie jest. To znaczy, to, że na przykład nie powinniśmy kłamać, jest konsekwencją, czy jest odpowiedzią na to, że rozpoznajemy, iż nie możemy czytać w cudzych myślach. Gdybyśmy mogli, to kłamstwo by było niemożliwe, więc tego rodzaju norma by była nie do pomyślenia. I podobnie z innymi rzeczami. Czyli mówiąc inaczej, odpowiedź na pytanie, czym jest człowiek, jest ogromną częścią odpowiedzi na to, gdzie mamy poszukiwać dobra i zła. To znaczy, jakiego rodzaju obszary ludzkiej wrażliwości, słabości i siły podlegają ochronie, czy wymagają ochrony, a gdzie sobie możemy poradzić bez nich.
Tu jest jeszcze jedno pytanie. Czy któryś z filozofów był lub jest panu szczególnie bliski?
To akurat łatwe. Jakoś mam takie wrażenie, że pomimo rozmaitych krytyk, niedoskonałości i tak dalej, jednak etyka Kanta to jest chyba to, co zawiera największy, że tak powiem, potencjał właściwych odpowiedzi. Nie chcę przez to powiedzieć, że uważam, że wszystkie odpowiedzi, jakie miał Kant na rozmaite pytania moralne, są poprawne, czy takie, z którymi bym się koniecznie zgadzał, choć pewnie czasem chciałbym się z nim zgadzać, ale myślę, że jego przywiązanie do idei, zresztą niektórzy z Państwa być może rozpoznali to w samym tym języku, którym się posługiwałem, mówiąc o wzajemnym szacunku, mówiąc o rozpoznaniu podmiotowości, ograniczoności i możliwości działania. To są idee w rzeczywistości głęboko kantowskie, choć mam wrażenie, że niektórzy by w tym nie rozpoznali Kanta, ale to najczęściej jest spowodowane tym, że typowy, podręcznikowy obraz Kanta, no, przedstawia go jako taką, dosyć karykaturalnie mówiąc szczerze. To znaczy, wiele poglądów przypisywanych Kantowi jest dosyć nierozsądnych, mówiąc delikatnie. I jakoś trudno się, czasem się zastanawiam, jak to jest. Przecież na świecie było wielu ludzi, którzy pisali nierozsądne rzeczy, a nie umieszczają ich w podręcznikach do etyki. Dlaczego akurat tego? A więc mówiąc poważnie, myślę, że Kant to jest ten filozof, który dostrzegł tą ludzką zdolność do, mówiąc krótko, planowania działań, wybiegania myślą w przyszłość, nazywał to rozumnością i dzięki temu wydaje mi się, że tam należałoby szukać inspiracji.
Bardzo dziękujemy. Czas na nasz wykład się skończył. Bardzo dziękujemy za poświęcony czas. Mam jeszcze prośbę od pani profesor Iryny Pańków o przeczytanie podziękowań od niej. I pani profesor pisze tak. Chciałam bardzo serdecznie podziękować za spotkania w trudnym czasie i za to, że jest pan z nami od zawsze. Potrzebni są nam tacy wykładowcy jak pan profesor, bo potrzebne są nam autorytety. No i zapraszamy na wykład jesienią.
Dziękuję serdecznie za miłe słowa i pozdrawiam.
Dziękujemy bardzo. Zobaczymy.